Audycja Złapane w sieci, sobota po 11, Radio Gdańsk. Audycja Złapane w sieci to taki czas właśnie w sobotę przed południem, gdy rozmawiamy o tym, co dzieje się w internecie dobrego, złego, z czym musimy się mierzyć, co ułatwia nam internet, a czasami też co umożliwia, chociaż bardzo często właściwie. Dziś porozmawiamy o tym, jak internet tak naprawdę stał się naszą codziennością, czy tego chcemy, czy nie. Od ponad roku nasze życie przeniosło się praktycznie do sieci. Przez pryzmat wielu aspektów możemy analizować to nasze życie w sieci. A dziś temat, który dotyczy wszystkich rodziców, ale też osób, które pracują zdalnie z domu. W pierwszej części z pewnością chciałabym skupić się na edukacji przez internet. Ojej, tu już podejrzewam, że państwo mają dużo do powiedzenia. Jeśli tak, to SMS 603 i 3x06. Jakie są wasze doświadczenia z tą zdalną edukacją? A ja będę rozmawiać z gościem. Gościem dziś jest Angelika Apanowicz, konsultantka zespołu tworzącego filmy edukacyjne z chemii i biologii. Ta platforma nazywa się Pi Stacja. Dzień dobry pani Angeliko.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Pani też jest nauczycielką chemii i biologii od przeszło 20 lat. Była też pani dyrektorką szkoły, więc to doświadczenie pedagogiczne ogromne.
Dodałabym do tego jeszcze rodzicem dwóch córek, które są oczywiście zanurzone w tej edukacji zdalnej, dosłownie zanurzone. Więc tak, myślę, że z kilku stron mam tutaj bardzo żywe spojrzenie, a nawet nie spojrzenie, tylko przeżycie.
Dokładnie. Chciałabym właśnie, żebyśmy też troszkę podsumowały ten rok miniony tej zdalnej edukacji. Pani wie najlepiej, jak to wszystko funkcjonuje i jak to wygląda i właściwie co możemy zrobić, by było lepiej, by z tej nauki zdalnej wyciągnąć jak najwięcej. To jest dzisiejszy temat naszej audycji Złapane w sieci. Pani Angeliko, to może ja tak zapytam w takim razie, skoro od przeszło 20 lat zajmuje się pani edukacją, jest pani nauczycielem. Spodziewała się pani, że przyjdą takie czasy, że będzie pani sprzed komputera nauczać?
To jest bardzo dobre pytanie. Wiadomo, że się nie spodziewamy, myślę, że nikt się nie spodziewał, że jakakolwiek praca przejdzie na takie czasy zdalne. Ja powiem więcej, jestem właściwie wciąż w takiej szkole, gdzie odchodziliśmy od mediów, gdzie tak bardzo dbaliśmy o pielęgnację zmysłów. To jest szkoła waldorska, w której tak naprawdę już tylko w wyjątkowych sytuacjach sięgaliśmy po media wtedy, no wiadomo, chociażby po to, żeby pokazać dzieciom, jak z nich korzystać. Natomiast generalnie relacja z uczniem była oparta na takim żywym słowie. I nagle przejście z takiej edukacji opartej na kontakcie face to face i takiej żywej relacji, bez podręczników, bez mediów i wejście, zanurzenie się właśnie w zdalne nauczanie, to było wyzwanie dla nas wszystkich, dla nauczycieli, bo o ile wyobrażam sobie, że w innych szkołach, to absolutnie nie oceniając, tak, ale gdzieś tam nauczyciele mieli nawet chyba takie zalecenia, czy też takie wytyczne, żeby skorzystać z technologii, to my z założeń naszej szkoły mieliśmy ograniczone takie możliwości, a nawet takie umiejętności. No taka jest prawda, tak? No, tak? Skoro człowiek nie musi z czegoś korzystać, to nie korzysta, tak? Skupia się też na innych. My bardzo wiele takich swoich zasobów tworzyliśmy sami, więc tu nie będę ukrywać, że to było dla nas wyzwanie. I ja świadomie wybrałam taką pedagogikę, w której się ogranicza media i kontakt z taką technologią. Oczywiście cały czas powtarzam, nie jest to skansen, tak? Tylko że by ograniczać do tylko takich sytuacji, kiedy jest to niezbędne i żeby umiejętnie korzystać z różnych dobrodziejstw technologii, również informatycznych i internetowych i wszelkich, które nas otacza. I nagle trzeba było nauczyć się po pierwsze nimi posługiwać, po drugie znajdywać te wszelkie, bo tam jest bardzo dużo materiałów, tak? Zaraz będziemy o tym mówić pewnie, ale żeby umieć je znaleźć, umieć je wyszukiwać. Więc to dla nas wszystkich, tak? Bo i dla rodziców, i dla nauczycieli, i dla uczniów to było wyzwanie. I to już była ta pierwsza trudność. Więc po pierwsze, nie wyobrażałam sobie i w życiu bym czegoś takiego nie wybrała. Natomiast po roku czasu takiego nauczania zdalnego i bycia w tym świecie zdalnym, no bo tak jak pani powiedziała, pani redaktor na początku, no właściwie nasze życie, nie tylko edukacja, tak się przyniosła do sieci. Więc widzę też, ile dobra jest tutaj, jak się z tego umiejętnie korzysta, jak się wie, gdzie szukać, jak się wie, jak współpracować z innymi, jak współpracować też chociażby z innymi nauczycielami, tak, w kwestii wymiany materiałów i tak dalej, więc tutaj muszę powiedzieć, że to rzeczywiście było dla mnie, no, wyzwanie, to jest w ogóle mało powiedziane, dla wszystkich nauczycieli, ale mówię, zakładam, że są takie branże, jest też taki wiek w zawodzie nauczyciela, wiemy, że to jest nauczyciel, to jest zawód bardzo sfeminizowany, gdzie trudniej było pewnie poszukiwać dobrych rozwiązań i dobrych materiałów do pracy. No ale Uczymy się, tak? Każda sytuacja życiowa uczy nas.
Tak jest. Więc ja postanowiłam już teraz w tym momencie, że będę kurczowo trzymać się tej myśli, że jest dużo dobra w sieci i można z tego bardzo wszystkiego pozytywnie skorzystać. Trzeba tylko wiedzieć jak. I już za moment zapytam mojego gościa właśnie o konkretne porady. Jak wyciągać to dobro z tej całej materii, która istnieje w sieci? Audycja Złapane w sieci. Dziś rozmawiam z nauczycielką, konsultantką, byłą dyrektorką szkoły, z mamą, z panią Angeliką Apanowicz. Pani Angeliko, powiedziała pani, że dużo dobra jest w sieci. Takie są pani refleksje po tym roku, który już właściwie mija teraz w związku z nauką zdalną. Dużo słyszeliśmy też w ciągu roku tych negatywnych informacji, że to jest bardzo trudne, że nauczyciele są nieprzygotowani, że dzieciaki też nie skupiają się na tej nauce zdalnej i tak dalej. No, dużo było rzeczy do doszlifowania, powiedzmy. Dziś już można powiedzieć, że ojej, że na razie nie zanosi się na zmianę tej perspektywy, prawda, i powrót do szkół.
Tak. No, przypuszczam, że się nie zanosi. No, na dziś to wiemy, że się na pewno długo jeszcze nie zanosi, więc jesteśmy zdani, skazani. No nie chciałabym może takiego pejoratywnego określenia tutaj używać. Myślę, że już teraz nikt się nie spodziewał, że jakoś wrócimy lada chwila do szkół i do prac, do biur. Natomiast tak, tutaj pani redaktor zaczęła od tego dobra w sieci. No, ja myślę, że przez ten czas jakoś się już trochę jesteśmy w stanie odnaleźć w tym nauczaniu. I najważniejsze, żeby tak dobierać materiały edukacyjne, z których korzystamy na lekcjach, czy korzystamy w domu, bo chcemy swojemu dziecku pomóc, tak, nie wiem, nadrobić zaległości, czy uzupełnić jakieś treści, czy powtórzyć coś, tak, do egzaminu, bądź, nie wiem, do sprawdzianu, czy po prostu na lekcję, żeby trafić na dobry materiał, w sensie na tyle dobry, żeby po pierwsze skupiał uwagę ucznia, czyli żeby był na tyle ciekawy, i na tyle krótki, ale nie w takim sensie, że po macoszemu i po łebkach przygotowana jakaś tam treść programowa, tylko żeby rzeczywiście, można powiedzieć, wyczerpywał temat bez przynudzania jakichś ciekawostek, jakichś takich wtrętów, które rozpraszają uwagę dziecka. Ja z pełną odpowiedzialnością tutaj chcę polecić właśnie tą nasze materiały, tak, które opracowujemy na Pistacji TV, dlatego że po pierwsze właśnie one są przygotowywane przez zespół ludzi, którzy przede wszystkim, po pierwsze, są właśnie takimi doświadczonymi nauczycielami, zresztą praktykującymi i wiedzą, z czym się dzieci zmagają, w sensie nawet danej trudności jakieś tam edukacyjne, prawda? Czyli tu już my wiemy, jak takie filmy, czyli takie materiały edukacyjne przygotowywać, żeby, nie wiem, antycypować pytania, które mogą paść, wątpliwości, trudności uczniów, no bo wiemy, tak, które treści z danego przedmiotu muszą być naprawdę dobrze zrobione, żeby móc pójść dalej, tak? No bardzo często ta wiedza się zdobywa w sposób taki spiralny, tak, że się dobudowuje. Także te materiały na pewno są tak przygotowane, że są takie kompleksowe, czyli oprócz filmiku edukacyjnego, który może być, jest jakimś taki zgodny z tematem lekcji i oczywiście z podstawą programową, to jest bardzo ważne, że naszym takim, nie wiem, igłą w kompasie, takim azymut nas, to jest respektowanie podstawy programowej i do tego dopracowujemy, tak, nasze filmy. Czyli jakby zostawiamy wszystkie podręczniki i skupiamy się na tym, co ma być zrobione. Dwa, przygotowujemy takie materiały dodatkowe. To są różnego rodzaju ćwiczenia, które są do każdej lekcji podpięte. Może jeszcze nie do każdej, bo przecież tworzą się te filmy, prawda, ale do wielu lekcji już one są. Czyli materiał może być wykorzystywany czy przez nauczyciela jako powtórka, jakieś zadanie dla dzieci, nawet takie formy indywidualizowania zadań, tak, dla dzieci, które mają już się sobie poradziły, z czymś się nudzą na lekcji, to mogą wykonać jakieś ćwiczenia. Są różnego rodzaju fragmenty takich jakichś doświadczeń, które można, to jest 2-3 minutki takiej aktywności, można podzielić klasę na zespoły, więc tutaj tak naprawdę trzeba chcieć, jeśli nauczyciel ma taką wolę, żeby tak troszkę pokombinować z tym, jak tę lekcję wykorzystać, tą taką 11-minutową, prawda, to tak można ją przeprowadzić, że właśnie nie skacząc po różnych wyszukiwarkach, nie skacząc po różnych takich źródłach, ja myślę, że jak się już zaufa jednemu, dlatego ja tutaj polecam Pistację, to naprawdę można całą treść programową dobrze realizować, bo nie dość, że powiedziałam, jakby uwzględniamy te takie korelacje wewnątrzprzedmiotowe, tak, że ja wiem, co będzie robione gdzieś tam później, później to sobie kładę nacisk na to tam w tej piątej klasie, to jeszcze my ze sobą współpracujemy. Jak są jakieś odnośniki do matematyki, odnosimy o tym, jeszcze raz możesz przećwiczyć, nie wiem, stężenia procentowe, załóżmy na filmach matematyki i tam są linki podane, tak? Albo z tym tematem spotkasz się jeszcze przy okazji optyki, tak? Na przykład na fizyce, tak? Jak mówię o oku. Więc to też daje, po pierwsze, taką możliwość, że nauczycielowi może podrzucić, słuchaj, tutaj będzie za chwilkę o optyce, albo nauczyciele uczące dwóch przedmiotów, tak? Czy trzech nawet, też mają taką możliwość korzystania z tych samych materiałów edukacyjnych. A trzy, że tak jak powiedziałam, te filmy są tak skonstruowane, żeby one nie były za długie i żeby one rzeczywiście złapały uwagę ucznia. Czyli w trakcie takiego filmiku jest taka interakcja z dzieckiem, że a teraz zapauzuj film, zrób 10 przysiadów i zmierz tętno wysiłkowe, tak? Czyli jakieś takie ćwiczenia, żeby po pierwsze właśnie odciągnąć dziecko od tego komputera, chociaż na chwilę, nawet typu idź do kuchni, weź, zrób sobie kanapkę i wracamy i teraz będziemy analizować trawienie, prawda? Czyli jakby takie wyzwania niby niewielkie, ale z drugiej strony jest to interakcja, jest to zadanie, wróciłeś, popatrz, jaki masz kolor, tak, na tym talerzu. I, no takie pragmatyczne, no bo też tak prowadzimy lekcje, tak? Jak ja prowadzę lekcje, mówię, no teraz idźcie po szklankę, a nie chce mi się, mówię, minuta i was nie ma. I każdy wraca ze szklanką i pokazujecie, że tę szklaneczkę macie. Włączamy kamery, ja widzę szklanki, tak, przed kamerką. Czyli jest interaktywnie, staramy się, żeby się dzieci nie tylko ruszały swoje szare komórki, żeby tam energia też się tworzyła, ale żeby rzeczywiście gdzieś, no w miarę możliwości odeszły od tego komputera, coś wykonały, nawet zapauzowały, same coś zrobiły, czy nie patrzyły się cały czas w ten monitor. I też dlatego ta długość filmu jest na tyle dobra, że ona nie nuży. Ja też widzę, bo sama prowadzę te zajęcia i taki film 20-minutowy to już naprawdę, znaczy to jest trudne, to na pewno nie na poziom podstawówki, tak? Szkoła podstawowa, myślę, że im młodsze dziecko, tym krócej tę uwagę może skupić, dlatego też krótsze, ale merytoryczne i takie skupione właśnie na meritum, ale przede wszystkim w kontakcie z dzieckiem, w kontakcie z uczniem, jest takim cały czas, że jedno wynika z drugiego, tak? Takie nawiązanie, że cały czas jakby jesteś ze mną, aha, no to idziemy dalej.
To ja tylko przypomnę, że ta platforma edukacyjna, o której mówi mój gość, to Pi-stacja. Warto skorzystać, jeśli potrzebujemy wiedzy z matematyki, chemii, fizyki.
Tak, na razie. Ciąg dalszy nastąpi, przypuszczam. I co ciekawe, to oczywiście wszystko jest nieodpłatnie, tak? Jesteśmy też na YouTubie, więc no, myślę, że teraz nie ma chyba osób, które nie znają tych platform. Dlatego nie jest tak, że na konkretnej godzinie jest jakiś webinar, tak? My możemy do nich wrócić. Są takie powtórkowe, jakieś bloki przygotowujące.
Pani Angeliko, musimy tu postawić kropkę. Wracamy za moment do tej naszej rozmowy. Audycje Złapane w sieci. Ile dobra jest w internecie? Takie pozytywne dzisiaj chcemy mieć przesłanie w kontekście zdalnego nauczania, które jest faktem, czy nam się to podoba, czy nie. Angelika Apanowicz, nauczycielka, konsultantka zespołu tworzącego filmy edukacyjne Pi-stacja, jest moim i Państwa gościem, też rodzic. I o tych dzieciach będziemy też jeszcze rozmawiać, a teraz jeszcze trochę o samej tej edukacji. Pani Angeliko, dobra jest dużo w sieci, to Pani powiedziała. Ja bym chciała zgłębić jeszcze ten temat i dopytać o to, co wartościowe w internecie. Jak wyszukiwać wartościowe informacje w sieci, też w kontekście edukacyjnym? Na co na pewno zwracać uwagę?
No tak, to jest bardzo dobre pytanie, bo wiemy, że jesteśmy teraz zalewani, tak? Nawet człowiek pomyśli o czymś, a on nagle mu się podlinkowuje
tak,
na
właśnie
różnych portalach, tak? To jest w ogóle niezwykłe, to się dzieje, że my, aż to jest trochę niepokojące, ale nie idźmy w tym kierunku, może wróćmy do tego dobra. I tak, no wiadomo, że jakby dobierając lekcje, ja znowu chciałabym się skupić na tym, jak ja pracuję, tak? I czego my tutaj poszukujemy, jeśli chcemy się posłużyć materiałem, który jest rzetelny, nawet przygotowując takie filmy edukacyjne, czy pracując ze swoimi osobistymi dziećmi, moimi domowymi dziećmi, tak? Mam też córki w wieku szkolnym, to jest 6. klasa i liceum. Czy to już jest takie wymaganie edukacyjne na poziomie takim, powiedzmy, zaawansowanym, tak? Że nie czasami trzeba się tą siecią, znaczy no czasami właściwie teraz to tylko siecią się trzeba posłużyć, żeby zgłębić jakiś temat, to jest tak, żeby rzeczywiście dbać o takie platformy czy strony internetowe, jakieś źródła polecane, autoryzowane, tak? Teraz jest bardzo dużo różnych takich form. Już jakby ta odpowiedzialność nauczyciela jest taka, żeby ten film sprawdzić, tak? Że, czy to jest merytoryczne źródło wiedzy. Są takie platformy polecane, nawet przez nasze tą platformę rządową, tak? gov.pl. Tam są też jakieś takie polecane filmiki, które są zgodne z podstawą programową. To, co nauczycieli obowiązuje, to jest zgodne zgodność z podstawą programową. Więc może być jakiś naprawdę piękny, bajerancki film, że tak już mówię bardzo kolokwialnie, który tak naprawdę bije po zmysłach, jest jakiś taki nadbodźcowany, który jeszcze bardziej może dziecko tak, nie wiem, przebodźcować, natomiast meritum tutaj za dużo nie będzie, tej treści, tej rzetelności. Dlatego też, no, jeśli chodzi o nauczyciela, to na pewno takie filmy powinny być właśnie już, myślę, że po pierwsze sprawdzone i najlepiej by było, to jest moje osobiste zdanie, żeby jeszcze trzymać jednego, dwóch wybranych źródeł. Chociażby dlatego, że jak już wybieramy jakieś takie materiały, które są przygotowywane przez konkretną właśnie organizację, tak? Czy tak jak my z naszą fundację Pistacja TV, to jest tak, że my tworzymy kompleksowe treści, czyli wiemy, że co będzie w następnym odcinku, załóżmy, prawda? Czyli jakby nie skaczemy też po różnych materiałach, a jak się sięga raz po jakąś tam, nie wiem, jedne źródło informacji, potem drugie, to ta wiedza może być taka szarpana, poszatkowana, też jest inny przekaz, to też myślę, że taką percepcję dzieci należałoby zwrócić uwagę. I też proszę też wziąć pod uwagę ten aspekt oczywiście wieku młodych ludzi, prawda? Czym innym trafimy do maluszków, inaczej trafimy jednak do studentów, inaczej do licealistów, którzy sami mogą popracować trochę. Natomiast ja bym się teraz tutaj może skupiła też na tym, że jednak, żeby nie przebodźcowywać, czyli zadbajmy my jako rodzice, my jako nauczyciele o to, jeśli mówimy o tym dobru w sieci, prawda, żeby jednak, nie wiem, powyłączać różnego rodzaju przypominajki, te wszystkie dźwięki, portale społecznościowe, które w trakcie lekcji rozpraszają ucznia. On i tak biedny, ona, musi się skupić i patrzeć przez kilka godzin, być w kontakcie, tak, z ludźmi w klasie, z nauczycielką, ze sobą wzajemnie. Różne są formuły, prawda? Czasami jest, nie wiem, obowiązek włączania kamerki, czasami nie ma, jakby nie ma tego znaczenia, ale chodzi o to, że tutaj dodatkowe jakieś bodźce, także tu jest myśl o taka już chyba po stronie rodzica, no wiem też jakby ze swojej perspektywy, tak? Jak ja do tego podchodzę, dbam bardzo o to, żeby były powyłączane na czas lekcji wszystkie inne zakładki, okienka, czy jak jest lekcja konkretna, jest odnośnik do jednego linku, to tam jest dziecko, czyli jakby być tu i teraz. Dobrze, uważam, że jest bardzo wiele materiałów, chociażby nauczyciel może sobie posłużyć jakimiś ćwiczeniami, tak? Bo też nie mówimy tylko o biologii, chemii, fizyce, materiałów w ścisłych przedmiotach, tak? Ale różne są formy aktywności, czy kawałek filmiku gdzieś obejrzeć, jakąś pracę narysować, czym się zainspirować, ale żeby rzeczywiście to były materiały, które są sprawdzone, rzetelne, nieprzebodźcowane jakimś, nieprzerywane reklamami, bo to też bardzo rozprasza uwagę dziecka. Także myślę, że warto by było poświęcić taki kwadrans, czy chwilę więcej czasu, żeby tutaj zadbać o ten komfort później pracy, współpracy z dzieckiem, no bo później taka lekcja jednak dużo traci na nie tylko na atrakcyjności, ale też na takim, na sukcesie swoim, tak? No naszym sukcesem jest, żeby ta lekcja była przepracowana dobrze i żeby uczeń jak najwięcej z niej wyniósł.
Więc wcześniej też rodzice po prostu. Jeżeli dziecko korzysta z jakichś takich materiałów dostępnych w internecie, tak jak mówi mój gość, warto poświęcić chwilę, sprawdzić, czy to rzeczywiście dobre, rzetelne źródło informacji, czy forma, w jakiej są przekazywane te wiadomości, czy jest odpowiednia do wieku twoich dzieci. Audycja Złapane w sieci, dziś o zdalnej edukacji. Przed chwilą dosłownie rozmawiałam z koleżanką, ma dwie córki, jedna w pierwszej klasie, druga w czwartej. I jak wyglądał sprawdzian? Sprawdzian jest oczywiście online. Zaznaczasz odpowiedź tu i teraz, nie masz później możliwości powrotu do tej odpowiedzi, bo to jest wszystko właśnie w internecie. Zegar tyka. Ten zegar cały czas jest na monitorze obecny. Dziecko się stresuje. To tylko jeden z przykładów. No nie mają łatwo dzieci, to jest zupełnie dla nich nowa perspektywa, ta nauka i sprawdzanie wiedzy online.
To prawda. No przez ten chociażby ostatni rok, czy nawet ponad rok, niejednokrotnie mieliśmy taką sytuację, kiedy córka była w trakcie pisania jakiegoś sprawdzianu i nagle komunikat "Your internet connection is unstable", tak? I biegnie z płaczem do mnie, mamo, mi czas leci, a nie jestem w stanie napisać tego sprawdzianu. Więc tak, ja po pierwsze uważam, że edukacja to relacja i że po tej drugiej stronie jest nauczyciel, który rozumie i naprawdę gdzieś tam też ufa, że no są techniczne wypadki, wpadki, niedociągnięcia, usterki, bo się zdarzają. Nam, nauczycielom, też się zdarzają. Już niejednokrotnie też tak było, kiedy ja prowadziłam lekcję i jeden uczeń raz po raz, nie wiem, czy nie włączał kamerki, czy był nieprzygotowany. No też nie chcę mówić jakichś takich indywidualnych przypadków, bo to nie o to chodzi, prawda? Ja mówię, no co się dzieje, że akurat jemu zawsze ten mikrofon nie działa? I nagle, tyk, nie działa mi mikrofon. Mówię, dobrze, ja już nie będę w ogóle komentować takich rzeczy, więc tutaj tak pomagajmy. Znaczy, ja uważam, że żeby dzieci przeszły przez to nauczanie zdalne, nasz przeszły, no były w tym, jeszcze tkwiły, no bo gdzieś tam nie wiemy ile to będzie trwało, w miarę komfortowo, to po pierwsze naprawdę dużo leży po stronie rodzica. My powinniśmy z pełną odpowiedzialnością zadbać o to, żeby dziecko miało ten komfort pracy w miarę możliwości, czyli no nie ma takiej opcji, że dziecko po miesiącu, dwóch, trzech, czterech coś mu tam nie działa. No jednak tak jak wyprawiamy dziecko do szkoły i dajemy mu, nie wiem, buty na zmianę, nie wiem, przybory do pisania, do czytania, podręczniki, tak, bilet na autobus czy tramwaj, to tak samo tutaj jednak wiedzą, że to jeszcze będzie trwało i że to jest jedyny sposób kontaktowania się z nauczycielem, z młodzieżą, z dziećmi, tak, to zadbać jednak o to, żeby w miarę wszystko dobrze działało. Tak? Druga rzecz też jest taka, żeby jednak być w kontakcie z nauczycielem, wychowawcą, prawda? Czyli jeśli coś takiego się zadzieje, no to usprawiedliwić, no, zadbać o swoje dziecko, że było taka sytuacja, nie działał nam internet. Ja też jestem wychowawcą i kiedy dostaję komunikat, pani Angeliko, nie będzie dzisiaj, nie, Zosi, tak, bo mamy problem, to przecież jest, oparte to jest na zaufaniu i dlaczego miałabym tutaj w to wątpić, tak? Zakładam, że rodzicowi zależy na tym, żeby gdzieś tam dziecko było w tej edukacji, żeby realizowało ten obowiązek. Także tutaj duża współpraca. Ja wiem, że to jest trudne, tak, ale być w kontakcie, my wychowawcy mamy też dodatkowe takie, myślę, no nie chcę powiedzieć pole do popisu, tak, ale do takiej wyrozumiałości, żeby gdzieś tam otworzyć się na te, no na takie formy usprawiedliwień, których wcześniej nie było, czyli nie do końca obecność, albo nawet jest jakiś uczeń, załóżmy, że jest i widzimy, a nie ma z nim kontaktu, tak, zainteresować się, dlaczego jest ten kwadracik szary, a dziecka nie ma na lekcji. To jest trudne. My jako pistacja też opracowaliśmy taki, znaczy właściwie KET, bo to jest nasza fundacja, taki bardzo obszerny materiał o wykluczeniu nauczania zdalnego. To jest niezwykłe. Ile dzieci w ogóle znikło przez ten rok, no już nie rok, bo myśmy to opracowali chyba po półrocznym okresie nauczania zdalnego, które się po prostu nie pojawiały na lekcjach. I to jest tak, że jest obowiązek szkolny i nagle się okazuje, że bardzo wielu uczniów się nie pojawiało na tych lekcjach. I teraz kto się tym ma zainteresować, tak? I to jest odpowiedzialność, tak? Jak nauczyciel ma 30 uczniów, okej, może sprawdzić obecność, przeskakuje na drugi Zoom, tak, do drugiej klasy i jednak tutaj to jest odpowiedzialność rodzica. Druga rzecz, zadbać jednak też o to, żeby dzieci po aktywnościach szkolnych, zdalnych właściwie zazwyczaj, miały wydech, powyłączać telefony. Wiem, że są jakieś takie prace do zrobienia, do wykonania. Zakładam, że im dziecko starsze, tym jest więcej wyzwań i być może więcej tego czasu jest w sieci. Ale jednak te młodsze dzieci, wszystkie, uważam, że wszystkie, prawda? Natomiast no zakładam, że gdzieś tam ten czas jest też dopasowany do wieku, ale żeby dzieci miały wydech od mediów, żeby zadbać o zmysły. No i też taka trzecia rzecz, być z tym dzieckiem, rozmawiać. Jest też dużo trudności takich społecznych. Cały czas uważam, że dla mnie edukacja to jest relacja, czyli poza tą lekcją my nauczyciele złapać kontakt z dzieckiem. Co u ciebie słychać? O, widzę, że masz włosy różowe, a włącz kamerkę, bo cię dawno nie widziałem, tak? A pokażcie do zeszytu te rysunki, żeby zauważyć, tak? Żeby to nie była 30 kwadracików włączonych czy niewłączonych, takich podświetlonych albo nie, tylko żeby za tym inicjałem było dziecko. To tak. My naprawdę, ja wiem, że to jest trudność. Naprawdę to jest trudność to wszystko ogarnąć, potem się przerzucić na jeszcze jakiś taki inny dziennik elektroniczny, potem znowu się gdzieś przerzucić do klasrooma, zapisać zadanie. Ja wiem, że to jest wyzwanie. O wiele prościej jest wejść do klasy, zrobić lekcję, tak, uważam z perspektywy czasu. No niemniej jednak jest dziecko, które ma swoje trudności, bo też wiele rzeczy łatwiej mu było załatwić, przeżyć, przepracować, będąc w szkole, z rówieśnikami, idąc do szkoły, tak, wracając z tej szkoły, rozmawiając z nauczycielem na przerwie, a nie próbując się z nim skontaktować, bo coś mu nie wyszło, a potem już sobie macha ręką, bo nauczyciel pędzi na drugą, znaczy pędzi, no przerzuca się, tak, bo za 5 minut musi być na jakichś tam innych zajęciach, a też, no mówię, to jest bardzo dużo, to jest złożone, ale my w tym wszystkim jesteśmy dorośli i to my dorośli powinniśmy zadbać o to, żeby nasze dzieci, czy osobiste, czy też szkolne, traktować z większą wyrozumiałością.
Ta trójstronna relacja nauczyciel, uczeń i rodzic. Tak jest. To wszystko wymaga cierpliwości i nauki tak naprawdę, bo to wszystko wychodzi trochę w praniu, prawda? Tak się okazało, że nagle wszyscy stanęliśmy przed sytuacją, której się nie spodziewaliśmy i trzeba było na nowo odnaleźć się w tej sytuacji. Pani Angeliko, obiecuję, że wrócimy jeszcze do tej rozmowy, bo tematów jest dużo, ale czas z gumy nie jest. jest, to pani wie.
To prawda.
Jako chemiczka i biolożka.
Dokładnie.
Więc wrócimy jak najbardziej w audycji Złapane w sieci. Moim gościem była Angelika Panowicz, konsultantka zespołu tworzącego filmy edukacyjne Pi Stacja. Nauczycielka i rodzic też oczywiście. Bardzo dziękuję pani Angeliko za tę rozmowę.
Dziękuję serdecznie pani redaktor, pozdrawiam i dziękuję państwu.
Ewelina Potocka, kłaniam się. Do usłyszenia za tydzień w audycji Złapane w sieci.